Posłowie. Autorzy często dyskutują między sobą o tym, co jest trudniej napisać – powieść czy opowiadanie. Moja opinia jest taka. Jeśli akurat piszę powieść, to twierdzę, że trudniej jest pisać dłuższe formy, natomiast gdy pracuję nad opowiadaniem, to twierdzę dokładnie odwrotnie. Mówiąc zupełnie serio, to raczej nie da się porównać tych obu form. Tak samo jak nie da się odpowiedzieć na pytanie, którą nogą jest łatwiej strzelić gola. Dla jednego łatwiej będzie lewą, dla drugiego prawą. Niektórzy używają obu nóg jednakowo sprawnie, a tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby strzelić gola. W przypadku dzieła literackiego celem jest trafienie nie do siatki, ale do umysłu czytelnika. Sprawienie, że historia jest opowiedziana właściwie, że autor znalazł drogę, klucz do serca, uczuć i wrażliwości odbiorcy. Tylko tyle i aż tyle. Mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu mi się to udało. Pomysł na opowiadanie Ostatni telefon przyszedł mi do głowy, gdy słuchałem w radiowej Trójce audycji redaktora Kuby Strzyczkowskiego zatytułowanej Za, a nawet przeciw. Emitowana jest ona od poniedziałku do czwartku, 5 minut po południu. Jej formuła zakłada rozmowę na żywo ze słuchaczami na najróżniejsze tematy, polityczne, społeczne czy ekonomiczne. Od czasu do czasu zdarzają się nieoczekiwane wypowiedzi, zaskakujące lub nawet wulgarne, na które redaktor Strzyczkowski musi jakoś sensownie zareagować. Samobójstwa na żywo na szczęście jeszcze nie było, ale zastanawiałem się, jaka mogłaby być reakcja prowadzącego na taką sytuację. Bohater mojego opowiadania, Andrzej Stolarczyk, musiał się z nią zmierzyć, a w fabułę wplotłem jeszcze zagadnienia dotyczące depresji. Może będzie Państwu trudno w to uwierzyć, ale niecałe 6 lat temu, gdy powstawał Ostatni telefon, wiedza na temat tej choroby była nieporównywalnie mniejsza niż obecnie. Redaktor Stolarczyk lekceważąco odniósł się do choroby, po czym sam na nią zapadł i zrozumiał, że to naprawdę poważny problem. Akcja opowiadania w pewnym momencie trafiła na cmentarz w Busku-Zdroju i zatrzymała się na chwilę przy grobie Wojtka Bellona. Mnie też to się przytrafiło jakoś tak na początku XXI wieku. I miałem podobne odczucia co Stolarczyk. Ciężko mi było uwierzyć, jak to możliwe, że grób jednego z największych bardów w naszej historii jest tak zaniedbany. Mam nadzieję, że od tamtej pory wiele się zmieniło na korzyść. Bo źle, jeśli nie pamięta się o wielkich artystach, którzy przeszli już na drugą stronę. Odnośnie do samego zakończenia opowiadania, toczyły się w internecie dyskusje, co stało się z głównym bohaterem. Po co w ostatniej scenie sięga po linkę. Dla mnie znaczące było to, że chwilę wcześniej się uśmiechnął i sądzę, że nie był to smutny uśmiech. Dlatego jestem optymistą co do jego dalszych losów. Choć przecież do końca nie mogę być ich pewien. Warto tu chyba jeszcze dodać, że opowiadanie Ostatni telefon zostało nominowane do nagrody Fandomu Polskiego imienia Janusza A. Zajdla za rok 2010. I ta nominacja sprawiła mi bardzo dużo radości. Wiosną 2009 roku zwrócił się do mnie Łukasz Śmigiel z prośbą o napisanie krótkiego opowiadania, które później miałoby zostać nagrane w formie słuchowiska i wydane jako dodatek do drugiego numeru wychodzącego jeszcze wtedy czasopisma Lśnienie. Zgodziłem się tym chętniej, że na płycie miało znaleźć się kilka tego typu utworów znanych twórców polskiej literatury grozy. 2 dychy na gwiazdkę zostały wręcz niezauważalnie zmienione na potrzeby publikacji książkowej, a stało się to głównie dlatego, że było wiadomo, kto w danym momencie się odzywa. W słuchowisku nie było co do tego wątpliwości, ponieważ prócz narratora zabierają głos tylko zamordowana wcześniej dziewczyna oraz Bogdan, kolega głównego bohatera. Być może zauważyli Państwo, że główny bohater ani razu się nie odzywa, ba, nie znamy nawet jego imienia. Zachęcam do poszukania słuchowiska w internecie. Jest naprawdę dobrze zrealizowane i warto posłuchać. A sama historia? Cóż, na pierwszy ogień w zbiorze poszła depresja, a na drugi uzależnienie od hazardu, które może być równie groźne. Tu też, podobnie jak w pierwszym opowiadaniu, można mieć wątpliwości co do dalszych losów głównego bohatera. Niestety tym razem nie wróżę mu świetlanej przyszłości. A starego hotelu Rzeszów, w którym rozgrywają się ostatnie sceny tej historii, nie ma już od kilku lat. Na jego miejscu stoi teraz zupełnie inny, o wiele bardziej nowoczesny budynek. Historia opowiadania Retrowizje wiąże się z Fundacją Pomocy Dzieciom Tybetu Nyatri i konkursem dla darczyńców Zaproponuj Bohatera. We wrześniu 2009 roku dostałem propozycję napisania tekstu, w którym umieściłbym bohatera lub bohaterkę zaproponowanego przez jednego z darczyńców fundacji. Pieniądze uzyskane w ten sposób miały zostać przeznaczone na sfinansowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci z obozu dla uchodźców tybetańskich w Indiach. A w akcji brało udział kilkoro autorów. Mój wybór padł na panią Ewę Murawską, która zaproponowała bohaterkę o swoich personaliach. Nigdy nie spotkałem pani Ewy i nie mam pojęcia, czy wykreowana przeze mnie postać choć trochę ją przypomina. Ale sądzę, że kobieta z opowiadania, pomimo że bez taryfy ulgowej potraktowała swego potencjalnego napastnika, budzi sympatię i jest odbierana dość pozytywnie. Jeśli zaś chodzi o samo zjawisko retrowizji, to nigdy o czymś takim nie słyszałem i wymyśliłem je od początku, czyli nazwy, choć nie wykluczam, że ktoś coś już wcześniej nazwał w taki sposób, do końca, czyli opisu działania. Świat zmieniłby się nie do poznania, gdyby niektórzy ludzie mieli takie umiejętności jak Ewa, choć wcale nie jestem przekonany, czy na lepsze. Niemniej jednak nie miałbym nic przeciw temu, aby Miraz kiedyś jednak ostatecznie wpadł w sidła, które zaczął tak misternie zastawiać. Spójrz na to z drugiej strony. Miejscem akcji i postacią policjanta wiąże się z opowiadaniem poprzednim, ale ponadto nie ma z nim zbyt wiele wspólnego. Pierwszy raz, jak czas pokazał i pewnie jeszcze pokaże, nie ostatni, spróbowałem zmierzyć się z postacią psychopaty, a właściwie psychopatki, i pokazać, jak bardzo tacy ludzie potrafią zwieść nawet swoje najbliższe otoczenie. Dorzuciłem do tego postawiony przed matką dylemat. Wybierz, którego z twoich synów mam zabić, bo inaczej zginą obaj. A także więzi psychologiczne wiążące bliźniaczki oraz odrobinę ghost story na końcu, która czyni założenie, że jak ktoś w życiu jest niezłym skurczybykiem, to niekoniecznie od razu musi się to zmienić po jego śmierci. Opowiadanie Spójrz na to z drugiej strony. Przy okazji wspomnę, że nominowane do nagrody Zajdla za rok 2011, co ucieszyło mnie przynajmniej tak samo jak w przypadku nominacji dla Ostatniego Telefonu, to chyba też trochę opowieść o niedocenianiu tego, co mamy na co dzień i o tym, że czasem dopiero nieodwracalna strata powoduje przyjęcie innej optyki. Dużą frajdę podczas pisania sprawiła mi wieloznaczność sformułowania spojrzeć z drugiej strony i wyżołem je w tym tekście chyba na wszystkie możliwe sposoby. Frajdę sprawiło mi też umieszczenie w motcie cytatu z wyszydzanego, moim zdaniem nie do końca słusznie, Paulo Coelho. Domyślałem się, że zostanie to skomentowane i zbytnio się nie zawiodłem. Natrafiłem też w czeluściach sieci na opinię, która bardzo mnie ubawiła, a w której ktoś twierdził coś mniej więcej takiego. Co to za facet, który nie potrafi dać rady babce z mieczem samurajskim? Mnie osobiście się zdaje, że jak na kogoś, kto staje do walki z wysportowaną instruktorką kendo, mąż Magdy spisał się i tak nadspodziewanie dobrze. O tym komentarzu wspomniałem, aby zobrazować fakt, że autor, nawet jeśli restrykcyjnie pilnuje linii fabularnej utworu, to i tak musi być przygotowany na wiele, czasem najbardziej absurdalnych zaczepek. Miało powstać jeszcze jedno opowiadanie zlokalizowane w Zarzeczu. Jego akcja miała rozgrywać się już po zakończeniu Spójrz na to z drugiej strony. Głównym bohaterem miał tym razem zostać Adam, którego historia w pewien sposób jest związana z wyrębami. Kto wie, może jeszcze kiedyś pokuszę się o realizację tego zamierzenia. Nie pamiętam już dokładnie, jak to się stało, że powstała miniatura Kryzysu Wieku Średniego. Ale na pewno pisałem ją dla portalu gildia.pl. Wydaje mi się, że na tej stronie publikowane były krótkie utwory kilku autorów i byłem jednym z zaproszonych do tego przedsięwzięcia. Opowiadanie jest tak krótkie, że trzeba uważać, aby pisząc o nim nie przekroczyć jego objętości. Wspomnę więc tylko, że powstało może 2 lata przed przekroczeniem przeze mnie 40, a w głównym bohaterze skompilowałem wiele cech, które postrzegam jako negatywne. Teorię wyjaśniającą, iż lunatycy krążą nocami po świecie, realizując zamierzenia zmarłych, wymyśliłem tuż przed napisaniem Kryzysu wieku średniego. Sądzę nieskromnie, że jest ona całkiem ciekawa. I biorąc pod uwagę to, w jaki sposób somnambulizm się objawia, na przykład stanie obok łóżka, chyba też dość przerażająca. Bardzo dawno temu, zdaje się, że jeszcze w czasach, gdy pisałem Dom na wyrębach, powstała miniatura zatytułowana Mroczne historie. Gdy zostałem poproszony o opowiadanie do antologii grozy, przypomniałem sobie o tamtym krótkim tekście, przejrzałem go uważnie i uznałem, że jest w nim trochę nie do końca wykorzystanego potencjału. W pierwotnej wersji, którą wciąż można znaleźć w internecie, utwór ma formę listu do redakcji. Jego autor opowiada o zdarzeniu na cmentarzu sprzed lat i porównuje je do swojego zmarnowanego życia, twierdząc, że właśnie to drugie jest o wiele mroczniejsze. Jest swego rodzaju mroczną historią, bardziej przerażającą od, jak to ujął, niestworzonych opowieści o duchach, zjawach czy upiorach. Tytułowe opowiadanie niniejszego zbioru zostało znacznie rozbudowane. Adolf Krawczyk otrzymał tu imię i nazwisko, a jego historia została przedstawiona pełniej. Pojawił się w niej także Zbyszek Matlak, któremu w krótszej wersji poświęciłem o wiele mniej miejsca. Poznaliśmy dziennikarza miesięcznika Twoje Medium o imieniu Łukasz, zawitaliśmy w Domu Pomocy Społecznej Irys w Rykowie Górnym, a więc zmiany są dość znaczne. Dlaczego o nich piszę? Chyba dlatego, że pomimo ich wprowadzenia opowiem Ci mroczną historię, wciąż pozostaje przede wszystkim historią o zmarnowanym życiu i apelem Adolfa Krawczyka do czytelników, zapewne nie tylko Twojego Medium, by starali się zrobić wszystko, aby rozjaśnić każdą swoją pojedynczą historię możliwie jak najbardziej skutecznie. Rowerzysta, podobnie jak ostatnie 2 opowiadania, jest tekstem premierowym powstałym, o czym wspomniałem w przedmowie, w roku 2014. Nie byłoby tego opowiadania w zbiorze, gdyby nie to, że na przełomie sierpnia i września sporo jeździłem na rowerze i na jednej z takich wypraw spotkało mnie zdarzenie bardzo podobne do opisanego w tekście. Poruszałem się kamienistą drogą, wjeżdżając na niewielkie wzniesienie, gdy naprzeciw mnie pojawiło się auto. Kiedy kierowca mnie zauważył, zaczął gwałtownie przyspieszać, co było absolutnie irracjonalne na tak kiepskiej drodze, a w dodatku na jakieś 100 metrów przed skrzyżowaniem, przed którym i tak musiał się zatrzymać. Kamienie spod kół zaczęły z ogromną siłą strzelać wokół, więc tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie oberwałem żadnym z nich. Pomyślałem sobie wtedy, co by było, gdybym jednak oberwał. Zacząłem się zastanawiać, co czułby ten facet i czy faktycznie ciągle byłby przekonany, że warto było wtedy przyszpanować lub mnie trochę przestraszyć. Tak naprawdę do dziś nie wiem, jakie intencje nim kierowały. Sam jestem kierowcą i wiem, że mijanych rowerzystów traktuje się czasem jak zło konieczne. Niemniej warto pamiętać, że każdy z nich wiezie ze sobą jakąś historię, ma jakieś plany, marzenia, osiągnięcia. Ktoś na niego czeka w domu. Wiem, że to, o czym piszę, jest dość oczywiste, ale mnogość sytuacji, w których zamknięci bezpiecznie w metalowych pojazdach rycerze postanawiają pokazać rowerzystom, kto tu rządzi, jest wręcz porażająca. I ciągle słyszę o nowych. Wyprzedzanie na trzeciego, połączone z potrąceniem kierownicy lusterkiem, próba zepchnięcia do rowu przez autobus komunikacji miejskiej, wymuszanie pierwszeństwa, włączanie się do ruchu, podczas gdy auto wyprzedzane jest przez rower i tak dalej. Oczywiście niektórzy rowerzyści też aniołkami nie są. Zwłaszcza ci jeżdżący po zmroku bez oświetlenia, bo tutaj w przypadku potrącenia o winie kierowcy przeważnie nie może być mowy. Ale chyba jednak warto pohamować emocje i wyobrazić sobie, że na mijanym dwukołowcu siedzi ktoś z naszych przyjaciół. Wydarzenie, które zainspirowało mnie do napisania Rowerzysty, dało mi naprawdę sporo do myślenia i ponieważ tymi refleksjami chciałem się z Państwem podzielić jak najszybciej, bardzo zależało mi na tym, aby tekst znalazł się w niniejszym zbiorze. Skończyłem go pisać jako ostatni, ale się udało. I mam nadzieję, że nikt z Państwa nigdy nie znajdzie się w sytuacji podobnej do tej, która spotkała sędziego Jacka Chorodeckiego. Zwłaszcza, że gdyby jednoznacznie nie wziął na siebie winy, to zakończenie mogło być dla niego o wiele bardziej drastyczne. Chyba każdy autor literatury grozy prędzej czy później powinien zmierzyć się z wątkiem wampirycznym. Tak więc od jakiegoś już czasu i ja planowałem taką właśnie przygodę. Jej efektem jest opowiadanie Nika. Dość trudno jest dodać coś od siebie w kwestii, która była już maglowana na tysiące sposobów, ale można przynajmniej spróbować. Moje opowiadanie rozgrywa się głównie w roku 1984, ale sięga też lat o wiele wcześniejszych, czyli początku lat 50. i akcji HT, która dotknęła regiony sąsiadujące z moimi rodzinnymi stronami. Akcja pokazuje, jak bardzo systemy nie liczą się z pojedynczymi ludźmi. Dla Związku Radzieckiego ważniejsze było pozyskanie złóż węgla kamiennego i miast z całą infrastrukturą niż to, że tysiące ludzi będą się musiały błąkać po świecie w celu znalezienia swojego nowego miejsca na ziemi. Przy okazji warto tu wspomnieć, że od 1952 roku planowano kolejną, jeszcze bardziej znaczącą korektę granic w tych okolicach. Jednak ostatecznie, podobno ze względu na śmierć Stalina, na szczęście do niej nie doszło. Możecie się Państwo uśmiechać, że dziwię się temu, iż mocarstwo totalitarne miało za nic egzystencję jednostek. Nie, absolutnie się temu nie dziwię. Ale wspominam o tym z tego względu, że jeśli patrzymy na współczesny świat i zachowania największych rozgrywających, to od roku 1951 jakby niewiele się zmieniło. Wróćmy jednak do Niki. Oczywiście chciałem trochę pomajstrować przy wizerunku i cechach wampira oraz przy genezie powstawania tego typu demona. Opisałem historię kilkunastoletniej dziewczyny, ale po zamknięciu tekstu miałem pewien niedosyt. Sam jestem ciekaw, co w tej nowej żernicy wydarzyło się w roku 2011. Zobaczymy. Może jeszcze kiedyś spróbuję się tego dowiedzieć. Pomysł na pierwszą z kolei pojawił się, gdy w czerwcu tego roku wracałem pociągiem z wrocławskich Dni Fantastyki. Siedziałem w przedziale z pewną miłą panią, tylko trochę podobną do bohaterki opowiadania i z całą pewnością zupełnie nieirytującą. Pomyślałem jednak, że być może znalazłby się ktoś, kogo mogłaby irytować. Długa podróż sprzyja wyolbrzymianiu emocji. Sprawia, że współpasażerowie w naszych oczach nabierają cech, jakich nie przypisalibyśmy im podczas przelotnego spotkania. Stwierdziłem więc, że spróbuję pokusić się o próbę skonstruowania takiego studium pogłębiającego się szaleństwa, zakończonego tragedią. Początkowo sądziłem, że Szymalski, wsiadając do pociągu, będzie zupełnie normalnym facetem, a odwali mu dopiero podczas podróży. Jednak ostatecznie uznałem, że byłoby to chyba dość niewiarygodne, dlatego Szynszyl od początku sprawia wrażenie lekko zwichrowanego. Natomiast pomysł pozostawionego w pociągu pamiętnika, który demaskuje mordercę, tłukł mi się po głowie od dobrych paru lat. Teraz wystarczyło tylko te dwie koncepcje połączyć, żeby świr nie zrobił już krzywdy żadnej kobiecie. TLK 83100 Kossak przez pewien czas jeździł dokładnie według czasów przejazdów i postojów, które są przedstawione w pierwszej z kolei. W ramach przygotowywania się do pisania tego tekstu odwiedziłem stację Tarnów-Mościce, żeby się przekonać, czy odległość od drzwi składu pociągu TLK Intercity do słupów trakcyjnych jest taka, aby nie zarzucono mi nieścisłości w kluczowej scenie. Na stacji tej natknąłem się przez przypadek na ciekawą rzeźbę przedstawiającą śpiącego kowboja. Niestety nie udało mi się sensownie połączyć jej z fabułą opowiadania. Może innym razem. Jest niedziela, 26 października 2014 roku. Wczoraj minęło 6 lat od premiery Domu na Wyrębach na targach książki w Krakowie. 25 i 26 października 2008 roku, w sobotę i w niedzielę, podpisywałem swoją pierwszą książkę. W roku 2014 rozkład dni jest identyczny i podobnie jak 6 lat temu podpisywałem w sobotę 25 października swoje książki na krakowskich targach. Tym razem było już do podpisywania 5 tytułów. Jest godzina 9:05 i dziś znów mam dyżur autorski. Mam wrażenie, że w chwili, gdy piszę te słowa, kończy się pewien etap, a za chwilę również tu w Krakowie rozpocznie się nowy. Oby przynajmniej tak samo udany jak pierwszy. Oby ciągle w towarzystwie najlepszych czytelników na świecie. Kraków, 26 października 2014 roku. Czytał Mariusz Bonaszewski.